Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek Szaro, a to kolejny odcinek podcastu, w którym rozmawiamy o tym, jak niskobudżetowo podróżować po najciekawszych miastach na świecie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Barcelona i z tego tytułu są dzisiaj ze mną Robert i Agnieszka Wojtczak, autorzy bloga dobarcelony.pl. Witam Was serdecznie.
Cześć, witamy wszystkich.
Cześć.
Powiedzcie, jak zaczęła się Wasza miłość do Barcelony i kiedy pojechaliście tam po raz pierwszy?
Jeśli chodzi o miłość do Barcelony, to tak naprawdę zaczęła się od takiej starej książki, która była w moim domu, Monumenty Świata, gdzie zobaczyłam, mając 3-4 lata, zdjęcie Sagrada Familia, które stało się moim absolutnie ulubionym z całego albumu, więc założyłam sobie, że kiedyś pojadę i zobaczę to miejsce na żywo. Pierwszy raz miałam okazję być w Barcelonie, mając 14 lat. To był taki typowy obóz młodzieżowy z biurem podróży, więc tak naprawdę wyjechałam stamtąd z olbrzymim poczuciem niedosytu, ponieważ mieszkaliśmy pod Barceloną, w mieście byliśmy przez jeden dzień. Natomiast wyjechałam stamtąd z takim poczuciem, że kolejny raz wrócę do Barcelony już na własną rękę, żeby móc się nią nacieszyć tak bardzo, jak tego chciałam. Udało mi się, jako moje pierwsze wakacje po ukończeniu 18 lat, pojechałam tam z koleżanką na prawie 2 tygodnie i potem tak naprawdę kilka razy w roku z moim obecnym już mężem do Barcelony wracamy.
No, u mnie z kolei tak naprawdę wszystko wzięło się od futbolu, ponieważ no, Barcelona tak naprawdę to jest klub, z którym wiążę swoją miłość piłkarską tak naprawdę od mniej więcej 97 roku już. No i u mnie ta pasja futbolowa przełożyła się tak de facto na zainteresowanie miastem, a potem po pierwszej wizycie w mieście i wyjeździe właśnie z Agnieszką w 2011 roku zakochałem się w tym mieście i stwierdziłem, że chcę bywać tu częściej, chcę je odwiedzać, chcę je znać lepiej. Bardzo zainteresowała mnie cała kultura związana z Katalonią, to co tak naprawdę jest też poza Barceloną, także u mnie, tak jak mówię, to było wszystko zapoczątkowane przez futbol.
Na waszym blogu można przeczytać, że bywacie w Barcelonie przynajmniej kilka razy w roku i mimo tego, że odwiedziliście ją już tyle razy, to wciąż jesteście w stanie odkrywać w tym mieście jakieś nowe zakątki. Jak to robicie? Jak to jest możliwe?
Ja bym powiedziała nawet, że za każdym razem wyjeżdżając z Barcelony już w samolocie podsumowujemy wyjazd słowami: kurczę, my jeszcze w tej Barcelonie prawie nic nie wiedzieliśmy, my tego miasta tak naprawdę jeszcze nie znamy, więc musimy koniecznie tu wrócić i naprawdę wyjeżdżamy z całą kartką zapisaną z adresami, które musimy odwiedzić kolejnym razem. Jeśli chodzi o to, jak szukamy informacji, to przede wszystkim jesteśmy zapisani chyba do miliona stron, kont na Instagramie, na Facebooku poświęconych Barcelonie. Bardzo często to są strony też prowadzone w języku katalońskim, które piszą o naprawdę niszowych tematach. Więc za każdym razem, jeśli tam znajdziemy coś nowego, coś, co przykuje naszą uwagę, trafia to na naszą listę i później, planując wyjazd do Barcelony, układamy listę punktów, które planujemy odwiedzić tym razem. Także przede wszystkim te wszystkie punkty bierzemy z takiego bardzo systematycznego i dokładnego researchu w internecie.
Oczywiście zaczęło się od wizyt w tych najbardziej popularnych zabytkach i miejscach Barcelony. Zresztą do dzisiaj pamiętam, w trakcie pierwszego wyjazdu mieliśmy bodajże
3, 4 czy 5 dni.
Każdego spędzaliśmy tak naprawdę 13-14 godzin na nogach, żeby tylko w te 4 dni zmieścić wszystko to, co takie niezbędne i było najciekawsze w Barcelonie dla nas.
Ale chyba tak to jest z podróżowaniem, że im więcej się wie na temat jakiegoś miejsca, tym tak naprawdę wie się mniej, bo otwierają się jakieś kolejne drzwi, możliwości. Słuchajcie, chciałbym, żebyście opowiedzieli troszkę tutaj dzisiaj o niskobudżetowym podróżowaniu, jak można zorganizować sobie tanio wyjazd do Barcelony, bo to jest fascynujące miasto, zresztą goszczące miliony turystów rocznie, do którego wciąż wiele nowych osób chciałoby przyjechać. Wiele osób pewnie zastanawia się, w jaki sposób można by to było zrobić po kosztach. Więc może zacznijmy od tego, jakie są niskobudżetowe sposoby na dotarcie do Barcelony. Jakimi liniami można dolecieć, na jakie lotnisko, a może lepiej jest pojechać lądem?
Jeśli chodzi o tą jazdę lądem, powiem Ci, że po 2 wyjazdach autokarem i 36 godzinach w autokarze stwierdziłam, że to chyba czas przełamać mój lęk przed lataniem i jednak mimo wszystko polecamy do Barcelony polecieć. Natomiast w tym momencie tak naprawdę jesteśmy w Polsce rozpieszczeni, jeśli chodzi o mnogość połączeń, które mamy między polskimi miastami a Barceloną. Pamiętam, jak lataliśmy kilka lat temu, tak naprawdę najczęściej chyba z Poznania, i to wynikało z braku fajnych, bezpośrednich połączeń z Krakowa, w którym mieszkamy. Także w tym momencie możemy wybierać między i tradycyjnymi przewoźnikami, takimi jak LOT, przewoźnikami niskokosztowymi, popularnymi w Polsce, takimi jak Ryanair czy Wizz Air, ale latają też do nas hiszpańskie linie Vueling, które również bardzo często w sezonie letnim można upolować bardzo fajne ceny. Lata też bodajże z Warszawy Norwegian. Natomiast taka nasza pierwsza rada to niekoniecznie jest lot bezpośredni do Barcelony, z tego względu, że często można upolować bardzo fajne bilety z przesiadką, bilety liniami tradycyjnymi, na przykład Lufthansa. Tutaj mówię w dużej mierze z perspektywy krakowskiej, w momencie kiedy szukamy lotów bezpośrednio z naszego miasta. Natomiast zdarza się, że bilet w obie strony Lufthansa z wliczonym bagażem wychodzi taniej niż przelot Ryanairem. Więc na pewno nie ograniczalibyśmy się tutaj tylko i wyłącznie do linii niskokosztowych, ale też warto patrzeć na tradycyjnych przewoźników.
To waszym zdaniem jaka cena za lot w dwie strony z bagażem do Barcelony jest tak bardzo atrakcyjna?
Powiem tak, do Barcelony normalnie, tradycyjnie da się polecieć za 200-300 zł. Mówię tutaj o tej bazowej stawce Ryanaira i to jest cena za lot w jedną stronę. Powiedzmy, to jest taka wyjściowa pozycja. Da się upolować bilety tańsze za około 100 zł, w tym momencie już bez wliczonego większego bagażu podręcznego. Natomiast zdarzało nam się kupić bilety na przelot Lufthansa za 500 zł w bardzo fajnych godzinach, a to jest też jedna z rzeczy, na które zawsze zwracamy uwagę. Jednak mając do dyspozycji tylko 26 dni urlopu i chcąc zmieścić w roku kalendarzowym wszystkie podróże, które nam się marzą, patrzymy też na to, żeby jak najbardziej wykorzystać dany dzień i zoptymalizować sobie to, ile dni urlopu musimy na daną podróż zarezerwować. Natomiast jeśli chodzi o loty do Barcelony, to tak naprawdę latem te ceny będą się kształtować nawet około 500-600 zł w jedną stronę za przelot Ryanairem, jeśli szukamy tych biletów z niewielkim wyprzedzeniem. Zimą bez problemu powinniśmy upolować bilety za około 100 zł. Często też są promocje i można znaleźć bilety nawet za 65 zł.
Natomiast to, co jeszcze Agnieszka mówiła w kontekście godzin przylotów czy odlotów korzystniejszych przy lotach tradycyjnymi liniami, to też warto zwrócić na to uwagę ze względów właśnie na przykład kosztowych, ponieważ przykładowo ostatni lot, który właśnie mieliśmy Lufthansą, z Krakowa wylatywał o 6.30 z przesiadką w Monachium bodajże czy we Frankfurcie. Na miejscu byliśmy po godzinie 11. Przylot z powrotem mieliśmy o 17 z Barcelony i w Krakowie po 23. Także tak naprawdę dochodzi nam dodatkowy pełny dzień, gdzie nierzadko czy Vueling właśnie hiszpański, czy Ryanair, czy Wizz Air potrafią przylatywać do Barcelony o godzinie 22, wylatywać na przykład wcześniej o 18 czy o 20. Także dzięki temu tak naprawdę
zyskujemy czasami, dodatkowe czasami dni, płacąc, optymalizując sobie koszty noclegu.
Tak, czasami płacąc odrobinę więcej tak naprawdę za lot, można zaoszczędzić więcej pieniędzy na przykład na noclegu.
I loty, o których mówicie, są przede wszystkim na lotnisko El Prat, czy może to jest Girona, czy jest jakaś według was różnica w cenach albo w komforcie podróżowania do Barcelony pomiędzy tymi dwoma lotniskami?
Jeśli mówimy stricte o locie do Barcelony, nie planujemy zagłębiać się w inne zakątki Katalonii, to zdecydowanie El Prat jest wygodniejsze. To jest kwestia dojazdu 20 minut pociągiem i jesteśmy w samym centrum Barcelony. Natomiast też lotniska w Gironie na pewno nie ma co się obawiać, z tego względu, że połączenia są bardzo dobre. Czas przejazdu wynosi między 1,5 godziny, powiedzmy z korkami, zdarzało się też, że jechaliśmy 2,5 godziny. Natomiast tak naprawdę wystarczy, że wyjdziemy z terminalu, przejdziemy kilkadziesiąt metrów, może trochę więcej, i mamy stację, z której odjeżdżają autobusy bezpośrednio do centrum Barcelony. Płacimy około 16 euro za przejazd w jedną stronę za osobę. I w łatwy, szybki, sprawny sposób dojeżdżamy do centrum miasta. Jeśli chodzi o loty do Girony, to faktycznie w niskim sezonie, zimą, jesienią, one z reguły są tańsze niż Barcelona. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o lecie i też Girona jest tym portem, który ściąga turystów, którzy chcą zwiedzać plaże Costa Brava, w wtedy warto też patrzeć na Barcelonę jako miasto. Natomiast myślę, że w tym momencie ceny lotów do Barcelony naprawdę ze względu na dużą konkurencję i bardzo dużą liczbę lotów, którą mamy z Polski, wydaje mi się, że poszły w górę, w dół, przepraszam, w dół.
Loty to jedna sprawa, drugą kluczową rzeczą są noclegi. Powiedzcie, w jaki sposób można znaleźć niskobudżetowy nocleg w Barcelonie i jaka kwota jest w miarę niską, jeżeli chodzi o to miasto?
Jeśli chodzi o noclegi, to niestety, ale nie mamy dobrych wieści. Myślę, że to o ile jesteśmy w stanie kupić bardzo tanie loty, to noclegi są tą rzeczą, która będzie nas w Barcelonie kosztowała najwięcej. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak potrafiliśmy polecieć za 2 tygodnie, wynajmując pokój w ogromnym mieszkaniu, gdzie mieliśmy do dyspozycji i tarasy, i salon, kuchnię, i własną sypialnię. Płaciliśmy za 2 tygodnie 300 euro łącznie za 2 osoby. Natomiast te czasy w Barcelonie wydaje się, że już minęły. I tak naprawdę noclegi poszły w ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno w górę. Sprawdzaliśmy przed naszą rozmową ceny na Airbnb na weekend w czerwcu, weekend w sierpniu. Średnia cena w Barcelonie to jest około 600 zł za jedną noc dla 2 osób, jeśli chodzi o Airbnb. Natomiast jesteśmy w stanie znaleźć różnego typu hostele, głównie wybierając miejsce w pokoju wieloosobowym. Wtedy jesteśmy w stanie faktycznie znaleźć ten nocleg w cenie poniżej 100 zł za osobę, za dobę. Najniższy bodajże znaleźliśmy za 69 zł. Tak, mówimy tutaj o nocy z piątku na sobotę w czerwcu. Natomiast to często będą też obiekty oddalone od centrum, to będą obiekty, pokoje wieloosobowe. Natomiast na pewno olbrzymi wpływ też ma to, kiedy do Barcelony lecimy, bo o ile Barcelona jako miasto oczywiście przyciąga turystów przez cały rok, mimo wszystko też występuje tutaj sezonowość i za ten sam hotel potrafimy zapłacić 650 zł za dobę w czerwcu, a w momencie, kiedy będziemy szukali noclegu, powiedzmy pod koniec listopada, on będzie kosztował 250 zł. Więc tak naprawdę te różnice powodowane sezonem są ogromne.
Dlatego w tym wypadku w zasadzie cenną informacją jest, żeby jeździć do Barcelony na przykład w czerwcu, czy we wrześniu, bądź wczesnym październikiem, bo w dalszym ciągu pogoda jest świetna, jest ciepło, bezdeszczowo, a ceny są już zdecydowanie niższe niż jak to ma miejsce w sezonie, czyli w lipcu i w sierpniu.
Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie szukamy noclegów, to pod tym względem jesteśmy wygodni, używamy najczęściej Bookinga. W kontekście Barcelony jesteśmy troszeczkę obrażeni, jeśli chodzi o Airbnb. Natomiast najczęściej po prostu wybieramy interesujące nas kryteria, wyświetlamy dostępne obiekty, filtrujemy je czy po cenie, czy po lokalizacji i wtedy jesteśmy w stanie w łatwy sposób, poświęcając też mniej czasu na planowanie, wybrać optymalny obiekt.
Właśnie, wspominacie o Airbnb, na waszym blogu czytałem też o tym, że zależy wam na promowaniu turystyki zrównoważonej i odpowiedzialnej, a Barcelona jest takim miastem, które bez wątpienia ma kłopoty z powodu overturyzmu, czyli przepełnienia turystami. Zdaje się, że mnóstwo lokali jest po prostu zamienianych na kwatery dla turystów, co sprawia, że mieszkańcy stanowią coraz mniejszy procent ważnych dzielnic Barcelony. Jak wam się wydaje, czy Barcelona traci swojego ducha z powodu przeludnienia turystami, czy coraz częstsze korzystanie z Airbnb przez turystów negatywnie wpływa na to, jak żyje się w tym mieście?
Na pewno tak. Przede wszystkim dlatego, że bardzo liczba turystów w ostatnich latach w Barcelonie bardzo mocno rosła. Bodajże w 2017 roku to było około 30 milionów turystów łącznie w Barcelonie, którzy spędzili przynajmniej 2 noce w mieście.
Z pewnością światowa czołówka.
Tak, z pewnością światowa czołówka, jeśli chodzi o tą turystykę. I wynajem na Airbnb też stał się bardzo popularny. Tak jak Agnieszka wspominała, właśnie mniej więcej w okresie 2012 roku Airbnb było już dość popularne. Natomiast w tej chwili w ostatnich latach zaczęło dochodzić do sytuacji, gdzie wykupywano wręcz całe kamienice bądź większość mieszkań w kamienicach. Wręcz dość siłowo nawet starano się wypędzić pozostałych lokatorów, którzy opierali się i nie chcieli opuszczać na przykład mieszkań, w których mieszkali od lat, od dzieciństwa. I efekt był taki, że ceny po prostu poszybowały w górę. Zaczęło się to negatywnie odbijać na życiu w mieście, zaczęło to powodować wręcz wymieranie dzielnic poniekąd, ponieważ w miejscach, gdzie mieszkali, może nie dzielnic, ale pewnych kwartałów, w miejscach, gdzie mieszkali ludzie, zaczęli po prostu bywać tylko i wyłącznie turyści, co oczywiście powodowało zupełną zmianę profilu na przykład usług.
Airbnb w Barcelonie sprzed 7-8 lat, gdzie faktycznie rezerwując nocleg mieliśmy takie prawdziwe lokalne doświadczenie. Wokół byli mieszkańcy, bardzo często wszyscy byli super pozytywnie nastawieni do odwiedzających. Nasi gospodarze organizowali czy jakieś kolacje łączone, mając na przykład kilku gości w kilku różnych pokojach, organizowali wieczorki hiszpańskie, uczyli nas jak gotować tortille, więc naprawdę to był zupełnie inny klimat. W tym momencie rezerwując nocleg bardzo często mamy szansę trafienia na agencję. Dla nas doświadczenie, które wcześniej było właśnie takim fajnym zetknięciem się z realnym, prawdziwym życiem w tym mieście, stało się troszeczkę bezosobowe. I oczywiście wynajem pokoju w hotelu też tak jest, ale jakby tam od początku się na to nastawiamy. Natomiast jeśli chodzi o Airbnb, to w momencie, kiedy zaczęły nas spotykać takie sytuacje, w których gospodarz prosił nas, żeby w momencie spotkania się w windzie na klatce schodowej z innymi mieszkańcami udawać, kłamać, że jesteśmy jego rodziną, która przyjechała do niego w odwiedziny, stwierdziliśmy stop. To jest ten moment, w którym chyba jednak wrócimy w kontekście Barcelony do hoteli, o ile z Airbnb bardzo chętnie korzystamy w innych miejscach. Natomiast tak naprawdę oglądanie tego, co działo się w wielu kamienicach, też stało się smutne. W wielu windach na przykład były instrukcje, prośby do turystów w kilku językach, by nie hałasować nocą, by nie blokować windy, by nie brudzić na klatce. Bardzo dużo osób narzekało na to, że na tyle dużo mieszkań zamieniono na mieszkania turystyczne, na tyle dużo różnych nowych osób dzień w dzień pojawia się na klatce, że o wiele łatwiej jest przemknąć złodziejom. Więc oni też przestali się w tych domach czuć bezpiecznie. Także ja nie zgodzę się z Robertem, jeśli chodzi o to, że Barcelona traci swojego ducha. Natomiast wydaje mi się, że Barcelona jest fantastycznym przykładem miasta, które dba o to, żeby miasto też faktycznie przyjmując turystów, było jednak miastem przyjaznym mieszkańcom. To jest jedno wciąż chyba z niewielu miast, które potrafiło wyznaczyć, czy zdecydować, że warto wyznaczyć tą linię i określić, do jakiego stopnia turystyka może wpływać na życie w mieście. I faktycznie Barcelona stara się iść w kierunku miasta promującego turystykę zrównoważoną.
I na pewno warto o tym wszystkim pamiętać, podróżując do Barcelony. Pomówmy o komunikacji miejskiej. Przylecieliśmy już na miejsce, zameldowaliśmy się w hotelu. Chcemy się teraz trochę po mieście poprzemieszczać. Jakie tutaj mamy możliwości i w jaki sposób tanio poruszać się komunikacją miejską po Barcelonie?
Dobrze, zatem jeśli chodzi o komunikację miejską, to jest to naprawdę fantastyczny model na skalę europejską, powiedziałbym. Jest bardzo jest doskonale wręcz rozwinięta. Osobiście uważamy to za jeden z lepszych systemów w całej Europie i we wszystkich miastach, w których byliśmy. W Barcelonie mamy do dyspozycji metro, mamy do dyspozycji pociągi, które jeżdżą zarówno przez miasto, jak i dojeżdżają do wielu okolicznych miast. W zasadzie dojechać pociągami można na obszarze całej Katalonii. Po samym mieście mamy także autobusy, parę linii tramwajowych, ale bardzo mało i tak naprawdę tramwaje jako tako stanowią niski. Tak naprawdę stanowią tylko dodatek do całego transportu. No i mamy jeszcze kilka kolejek linowych, które dowożą ludzi na wszelkiego rodzaju wzgórza w mieście. Natomiast cały transport w Barcelonie jest zintegrowany. Oznacza to, że kupując bilet mamy 75 minut na przejazd i w tym dwie przesiadki. Prawda jest taka, że Barcelona jako miasto relatywnie małe powierzchniowo, bo ma raptem 100 tysięcy metrów kwadratowych, czyli dla porównania jest 3 razy mniejsza powierzchnią niż Kraków, to w te 75 minut i dwie przesiadki jesteśmy w stanie bez problemu przejechać z najbardziej odległych od siebie zakątków miasta i bardzo szybko się przemieścić. Przystanków jest bardzo dużo w mieście. i jest bardzo dużo tych stacji czy przystanków właśnie autobusowych. One są w większości dostosowane także dla osób niepełnosprawnych, co też może być istotne dla niektórych osób, które się wybierają do Barcelony.
To skoro ten system jest tak dobrze rozwinięty, to pewnie też równie dobrze kosztują bilety.
Tak, zdecydowanie. Jedną z najlepszych opcji, jeśli chodzi o bilety, jest bilet T10. Jest to bilet, który uprawnia do 10 przejazdów właśnie w ramach tego transportu zintegrowanego, czyli czy metrem, czy autobusem, czy pociągiem w ramach też konkretnej strefy pierwszej, czyli to jest miasto Barcelona. I koszt takiego biletu łącznie to jest 10,80 euro, czyli wychodzi tak naprawdę nieco ponad euro za pojedynczy przejazd. Co jest jeszcze dobre w kontekście tego biletu, to, że jest to nie jest bilet imienny, czyli tak naprawdę można ten bilet kupić na jedną czy na 10 osób i po prostu przechodząc przez bramki do metra czy wsiadając do autobusu, kasujemy bilet tyle razy, ile osób z niego korzysta.
A czy mamy tutaj możliwości zakupu biletu dobowego, dwudniowego, może tygodniowego?
Tak, są też bilety dobowe, są bilety tygodniowe, aczkolwiek z doświadczenia wiemy, że tak naprawdę T10 jest najbardziej opłacalny. Jeszcze w zasadzie można tutaj wyróżnić bilet T-Dia, czyli bilet dzienny, kosztuje 8,60 euro. Wtedy mamy nielimitowaną ilość przejazdów dla danej osoby. Jest to również istotne, że na tym bilecie T-Dia możemy dojechać na lotnisko metrem, co nie jest możliwe akurat w przypadku biletu T10, czyli na 10 przejazdów.
Gdzie możemy kupować bilety na komunikację miejską w Barcelonie? Czy to jest jakaś aplikacja, automaty, u kierowcy?
Jeśli chodzi o bilety, to przede wszystkim automaty, które są przy każdym wejściu do stacji metra i w paru punktach jeszcze w mieście, aczkolwiek głównie zakupuje się je w automatach. Bilety można kupić także, ale tylko i wyłącznie pojedyncze w autobusie u kierowcy. Natomiast jest jeszcze dodatkowa opcja kupna biletów przez aplikację. I w momencie zakupu takiego biletu przez aplikację otrzymujemy specjalny kod, z którym musimy potem udać się do automatu właśnie na przykład na stacji metra, wpisać kod w automacie i automat wyda nam bilet odpowiedniego typu, którego dokonaliśmy zakup przez internet właśnie.
A jak się nazywa ta aplikacja?
Aplikacja nazywa się TMB. I to jest skrót od nazwy transportu miejskiego w Barcelonie. Mhm. Jest to po prostu oficjalna aplikacja przewoźnika w Barcelonie.
A czy w Barcelonie znajdą dla siebie coś miłośnicy zwiedzania miasta na rowerze albo na hulajnogach? Czy też osoby lubiące korzystać z takich rzeczy jak car sharing?
Ile tak, to kosztuje? Jeśli chodzi o rowery, to jest system rowerów miejskich, natomiast nie jest on dostępny dla turystów. Jest to system jakby rowerów miejskich dla mieszkańców, dostępny po prostu jako inny, kolejny środek transportu. Także jeśli chodzi o wynajem rowerów, to pozostają nam regularne firmy, które oferują tradycyjny wynajem rowerów na dzień, na godziny bądź na dłuższy okres czasu. Jeśli chodzi o hulajnogi, to najbardziej popularną aplikacją i firmą, która udostępnia hulajnogi na terenie miasta, jest Yego, pisane przez Y. Natomiast car sharing z tego typu transportem się nie zetknęliśmy. Tym bardziej, że Barcelona jest miastem też dość ciasnym. Fakt, ruch samochodowy w mieście jest bardzo sprawny, natomiast zdecydowanie lepiej poruszać się po mieście metrem czy autobusem niż jeździć samochodem.
Przejdźmy zatem do najciekawszej części pobytu w Barcelonie, czyli do zwiedzania i poznawania miasta. Jeżeli ktoś ma bardzo ograniczony budżet na atrakcje albo nie ma go zupełnie wcale, to jakie atrakcje, jakie miejsca moglibyście polecić?
Ja myślę, że największą atrakcją jest sam spacer po Barcelonie i tak naprawdę wiele osób uważa, że najlepszy sposób na poznanie Barcelony to zagubienie się w gąszczu jej uliczek, zwłaszcza w tej starej części, w dzielnicy gotyckiej i w części, która nazywa się Elborn. Także przede wszystkim, jeśli mamy trochę czasu, możemy sobie na to pozwolić, to proponuję schować mapę i GPS-a głęboko do plecaka i poświęcić chociaż te 2-3 godziny, żeby zaplątać się w uliczki, poobserwować życie, nacieszyć się tą Barceloną. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje, to tak naprawdę Barcelona w przypadku tych swoich kluczowych atrakcji jest miastem dość drogim, z tego względu, że za wstęp do tych słynnych budynków Gaudiego, jak Casa Batlló czy La Pedrera, zapłacimy około 25-30 euro. Natomiast to dotyczy tak naprawdę tych najbardziej znanych budynków. W przypadku innych zabytków, takich jak katedra, takich jak kościół Santa Maria del Mar, musimy się liczyć z wydatkiem na poziomie 7-8 euro, tych kilku euro za bilet. Natomiast jak najbardziej, jeśli nie chcemy wydawać pieniędzy na bilety, a przy tych zabytkach mimo wszystko myślę, że raz w życiu warto je odwiedzić, to wciąż zachęcam do tego, żeby podejść i zobaczyć je z zewnątrz. Także na pewno spacer pod te najbardziej emblematyczne budynki Gaudiego, pod Casa Batlló, pod La Pedrera, pod Sagrada Familia. I tutaj też od razu mamy taką uwagę, wybierzcie się tam rano. Barcelona, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest odwiedzana przez niewyobrażalną liczbę turystów, więc jeśli pójdziemy tam po godzinie 10, to w przypadku Sagrada Familia z jednej strony będzie nas chciał rozjechać autobus turystyczny, z drugiej strony co chwilę będziemy potrącani przez innych turystów. Ciężko w takiej atmosferze naszym zdaniem nacieszyć się tym miastem, więc jeśli możemy zaplanować sobie zwiedzanie, wybierzmy te najbardziej topowe punkty, najbardziej znane atrakcje na albo godziny wczesnoporanne, albo późno popołudniowe, a w czasie, kiedy wszyscy inni turyści idą je zobaczyć, my wybierzmy się w mniej znane miejsca. Jeśli chodzi o to, co w Barcelonie możemy zobaczyć za darmo, poza właśnie tymi najbardziej znanymi budynkami z zewnątrz, to polecamy wybrać się na jeden z targów warzywnych. Barcelończycy uwielbiają kupować w swoich dzielnicach, uwielbiają kupować na targach i tak naprawdę każda część, każda dzielnica Barcelony taki swój główny targ ma. Najbardziej znanym jest targ La Boqueria, do którego wejście znajduje się praktycznie z La Rambla. To jest targ, który jest w tym momencie bardzo turystyczny. Myślę, że bardzo mało Barcelończyków chodzi tam robić faktycznie swoje zakupy. Natomiast sam targ mimo wszystko robi wrażenie, zaczynając od pięknego budynku, pięknej metalowej hali, kończąc na po prostu morzu barw, wszystkich owoców, warzyw i innych wspaniałych rzeczy, które są tam wystawiane. Natomiast niedawno zakończono renowację innego targu, to jest Mercat de San Antoni. On znajduje się tak w granicach 20 paru minut spacerem od centrum miasta, od Plaza Catalunya, przy czym Barcelona jest miastem dość małym, więc mówiąc, że to jest 20 minut od ścisłego centrum, wciąż będziemy się czuli, jakbyśmy w tym centrum de facto byli. Kolejna rzecz to pokaz magicznej fontanny. To są fontanny, które są zlokalizowane w okolicach stacji metra Plaza España i znajdują się one przed Muzeum Sztuki Katalońskiej. Nocą jest tworzony taki niesamowity pokaz łączący i muzykę, i światła, i wodę wyrzucaną w różnym rytmie z różnego typu dysz. Także na pewno warto się na taki bezpłatny pokaz wieczorem wybrać. Polecamy tylko uważać na kieszonkowców. Kolejnym wspaniałym miejscem jest park, Parc de la Ciutadella. To jest park położony bardzo blisko Łuku Triumfalnego, więc jeśli mamy łuk na swojej trasie, przejdźmy te parę minut dłużej, wejdźmy do parku. Park powstał w miejscu dawnej cytadeli, stąd też pochodzi jego nazwa. Natomiast dzisiaj znajdziemy tam i piękną fontannę, i przede wszystkim olbrzymie połacie zielonego terenu, gdzie Barcelończycy chodzą zrobić piknik, ćwiczą wspólnie jogę. Z jednej strony ktoś gra na gitarze, z drugiej strony bawią się psy, więc naprawdę jest to fantastyczne miejsce, żeby odpocząć też od zwiedzania. Bardzo ciekawą atrakcją, do której nie wszyscy docierają, są cztery kolumny, które są pozostałością po dawnej świątyni z czasów Imperium Rzymskiego, to jest Roma d'Augusti. I tak naprawdę, jeśli jesteśmy w samym centrum dzielnicy gotyckiej, na tyłach katedry praktycznie, wystarczy, że odejdziemy dosłownie minutę, dwie, wejdziemy w jedno podwórko, i tam możemy zobaczyć ruiny tej rzymskiej świątyni. Rzeczą, którą my polecamy, która dla mnie jest chyba moją ulubioną atrakcją w Barcelonie, to jest wybranie się na punkty widokowe. Bo Barcelona jest miastem, które jest do tego wręcz stworzone. Ma z jednej strony jakby duża jego część leży na płaskim terenie, ale miasto jest otoczone wieloma wzgórzami. Do tego, jeśli wyobrazimy sobie dachy bardzo gęsto zbudowanych kamienic, dachy, niesamowicie dużo wież, kościołów, to tworzy naprawdę fenomenalny widok. W tle rysuje nam się morze. Jak jest dobra pogoda, jesteśmy bardzo wysoko, da się nawet dostrzec podobno Montserrat, natomiast nam się to jeszcze nigdy nie udało. Natomiast jeśli chodzi o punkty widokowe, dwa bezpłatne punkty, które możemy Wam polecić, to pierwsze to jest wzgórze Montjuïc. To jest wzgórze, które przeszło bardzo dużą przemianę przed Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie. Tam było zlokalizowane bardzo dużo obiektów, na których były rozgrywane zawody. Tam na samej górze znajduje się też zamek i tak naprawdę my polecamy spacer od samego dołu, od okolicy na przykład Plaza España i tych fontan, o których wspominaliśmy wcześniej, aż właśnie pod zamek. Po drodze będziemy mijali kilka punktów widokowych, taki, który robi dwa, które robią największe wrażenie. To pierwszy przy stacji kolejki podniebnej. Na pewno będąc w Barcelonie nie przegapicie takich czerwonych wagoników, które będą jeździły z okolic Barcelonety właśnie na Montjuïc. Przy stacji tej kolejki na górze mamy fantastyczny widok na miasto, na port. Natomiast jak pójdziemy na samą górę i przejdziemy na tyły zamku, to wtedy zobaczymy port przemysłowy, który jest w Barcelonie. Tego zupełnie praktycznie nie widać, będąc w centrum miasta. Natomiast też port jest ogromny, sam sobie robi wrażenie. A drugi punkt widokowy, o którym chciałam powiedzieć, to są tak zwane bunkry, Bunkers del Carmel. I to są dawne, to są tereny, na których kiedyś była obrona przeciwlotnicza. Później zrobiło się, może slumsy to będzie za duże słowo, ale zaczęło się tam tworzyć takie dzikie osadnictwo. Natomiast od kilku lat teren jest uprzątnięty, może jeszcze nie, ale jestem wyraźnie mniej mieszkańców, nie ma już tych wszystkich dzikich, postawionych na dziko domów. Jest tam w tym momencie oficjalnie Muzeum Historii Miasta Barcelony, natomiast sam teren wygląda z jednej strony bardzo prowizorycznie, z tego względu, że po tych domach budowanych dziko zostały w niektórych miejscach ściany, w niektórych posadzki, jakieś fragmenty płytek, natomiast stamtąd naprawdę jest jeden z najlepszych widoków na Barcelonę. Mamy całe miasto jak na dłoni, jeśli wybierzemy się tam w dzień, kiedy jest niska wilgotność i faktycznie bardzo dużo widać, to naprawdę jest to uczta dla oczu. Miejsce jest oczywiście bezpłatne, wstęp jest nielimitowany, jest ono czynne całą dobę, więc warto się tam wybrać. Moim zdaniem najlepiej takim późnym popołudniem na zachód słońca zostać też na tak zwaną blue hour, kiedy zaczynają zapalać się lampy uliczne i Barcelona powoli się rozświetla. Naprawdę wygląda to magicznie.
Ja bym jeszcze tylko słowo dodał do tych regularnych atrakcji, których już Agnieszka wspomniała, że owszem, bilety nierzadko kosztują sporo pieniędzy, natomiast jeżeli chcemy się tam wybrać, warto też wcześniej sobie kupić bilety online, żeby przede wszystkim uniknąć kolejek. Zawsze. Czasami można zaoszczędzić nawet parę euro na tym, ale zdecydowanie nam to ułatwi wizytę w takim miejscu i będzie dużo przyjemniejsze.
Tak, tak naprawdę w momencie, kiedy pójdziemy pod Sagradę, pod Casa Batlló, pod La Pedrera, pod te topowe barcelońskie atrakcje w godzinach południa, to możemy spotkać kolejki na naprawdę 2 godziny czekania. Natomiast kupując bilet przez internet, z reguły te 2, 3, 4 euro zniżki jeszcze możemy dodatkowo zaliczyć. Jeśli chodzi jeszcze o te inne bezpłatne atrakcje, to dorzuciłabym do tego Park Güell, który to jest taki ciekawy przypadek, ponieważ część parku jest płatna, część jest bezpłatna. Ta najbardziej znana część, czyli długa, słynna ławka Gaudiego wykładana katalońską mozaiką Trencadís, te monumentalne kolumny, to ta część w tym momencie jest zamknięta, objęta biletami wstępu, które też polecamy rezerwować z wyprzedzeniem. Z tego względu, że obłożenie jest ogromne, a wprowadzono tam limity wstępu do bodajże 400 osób na pół godziny. Natomiast może się zdarzyć tak, że jeśli będziecie chcieli kupić bilet na miejscu, na tą tak zwaną strefę monumentalną, to okaże się, że owszem, jest dostępne wejście, ale dopiero za 5 godzin. Więc znamy sporo osób, które się w ten sposób się odbiły od zwiedzania parku, więc zawsze warto tutaj ten bilet wcześniej kupić na spokojnie przez internet na daną godzinę. Natomiast zamknięta i objęta płatnym wstępem jest tylko ta główna część parku. Jeśli będziecie w innych częściach, oczywiście możecie tam wejść za darmo i tą główną część będziecie widzieli, ale z oddali. Natomiast jeszcze jedno świetne miejsce, do którego nie wszyscy wchodzą, to jest Centrum Kulturalne Elborn. W momencie, kiedy będziecie przy kościele Santa Maria del Mar, na pewno zobaczycie w oddali taki olbrzymi budynek, który wygląda właśnie też jak hala targowa, troszeczkę podobny do La Boqueria, przy czym znacznie większy, znacznie bardziej monumentalny. To wcześniej był po prostu taki targ tej dzielnicy, natomiast w tym momencie po trwającej kilka lat konserwacji obiektu stworzono tam takie centrum kulturalne, a jednocześnie na poziomie minus jeden są odsłonięte dawne ruiny, więc wygląda to fantastycznie. Tam jest też wystawa dotycząca historii Barcelony. Bardzo fajne miejsce w bardzo klimatycznej okolicy. Naprawdę warto wejść, wstęp jest oczywiście też bezpłatny.
Jest tych miejsc naprawdę sporo, a wydaje mi się, że moglibyście o nich opowiadać jeszcze drugie tyle. Ja ze swojej strony dodam, że warto przyjechać do Barcelony w czasie, kiedy odbywa się tam festiwal La Merce. To jest we wrześniu jeden z największych festiwali na świeżym powietrzu w Europie. Wy mieliście okazję być wtedy w Barcelonie?
Tak, ale to było...
2010. To
w 2010 roku. Tak, atmosfera w mieście jest faktycznie fantastyczna. Jest pełno koncertów na świeżym powietrzu. Czuć taką atmosferę radości festiwalu w mieście. Dodatkowo w tym czasie część muzeów otwiera też swoje drzwi. Wejście jest bezpłatne. Na przykład bardzo fajny budynek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli Sant Pau. On znajduje się dosłownie 5 minut pieszo od katedry, a to jest kolejny przykład, fantastyczny przykład katalońskiego modernizmu, do którego mimo bliskości Sagrada Familia też nie wszyscy docierają. Także Sant Pau zdecydowanie polecamy.
A czy miasto przygotowało coś w rodzaju kart zniżkowych albo multibiletów dla osób, które chciałyby zwiedzić te wszystkie najważniejsze atrakcje, ale miałyby ochotę zapłacić za to nieco mniej niż regularna cena wskazuje?
Tak, są takie różne karty, na przykład karta Ola BCN, która daje nam poza nielimitowanymi przejazdami komunikacją miejską, przejazdem z i na lotnisko, też zniżki do różnych atrakcji. Próbowaliśmy znaleźć w ofercie na ten rok, jak dużo te zniżki wynoszą, natomiast jest tylko wymieniona lista kilkudziesięciu obiektów i informacja, że sumarycznie zniżki do restauracji, do sklepów, do tych obiektów wynoszą około 250 euro. Natomiast podejrzewam, że te zniżki nie przekraczają 2-3 euro w przypadku tych najbardziej znanych atrakcji. Jest jeszcze karta, która nazywa się Barcelona Card i ona kosztuje od 46 euro za 3 dni do 61 bodajże euro za 5 dni. I ona też daje nam możliwość bezpłatnego transportu miejskiego plus zniżkę do różnych atrakcji i darmowe wejście do niektórych, powiedzmy, mniej popularnych, mniej znanych miejsc. Natomiast szczerze mówiąc, w naszej opinii, my tych kart nie polecamy. Jeśli, chyba że nastawiacie się na naprawdę super, super, super intensywne zwiedzanie i macie na swojej liście bardzo dużo płatnych muzeów, do których chcielibyście wejść. Natomiast tak naprawdę wiele z tych atrakcji w niedzielę, na przykład w pierwsze niedzielę miesiąca, w niedzielę po godzinie 15 ma bezpłatne wejścia. Dodatkowo część z tych muzeów ma bardzo tanie bilety wstępu. To jest kwestia czasami 2-3 euro, więc my z tych kart nigdy nie korzystaliśmy, ale z opinii osób, które te karty wykupiły, słyszeliśmy komentarz, że nie zdecydowałby się na to ponownie. Że jednak jeśli chodzi na przykład o te bezpłatne, nielimitowane, płatne, ale nielimitowane przejazdy komunikacją miejską, Barcelona jest na tyle skondensowanym i małym miastem, bo to jest raptem 100 km kwadratowych, to jest znacznie mniej niż Kraków czy Łódź. po Barcelonie naprawdę najlepiej chodzić. Natomiast jeśli chodzi o te bilety wstępu, to zniżka, którą będziemy mogli uzyskać do tych topowych atrakcji, niekoniecznie nam zrekompensuje cenę zakupu tej karty. Także owszem, takie karty są. Powtórzę, one nazywały się OLA, pisane przez HHOLABCN oraz Barcelona Card. Natomiast niekoniecznie ich zakup może być najlepszym pomysłem.
A co możecie powiedzieć na temat jedzenia w Barcelonie? Wiele osób podróżuje nie tylko do Barcelony, ale w ogóle do Hiszpanii po to, żeby próbować tamtejszej kuchni. Czy w Barcelonie możemy znaleźć jakieś rejony tańszej gastronomii? A może polecacie jakieś lokale o doskonałym stosunku jakości do ceny?
Tak, zdecydowanie. Może jeszcze tytułem wstępu powiem, że kuchnia w Barcelonie odrobinę różni się tak naprawdę też od kuchni takiej typowo hiszpańskiej. Kuchnia typowo hiszpańska jest bogata w różnego rodzaju mięsa przede wszystkim. Natomiast kuchnia barcelońska, owszem, te mięsa również zawiera w swojej ofercie, natomiast bardzo dużo jest i bardzo popularne są również owoce morza, głównie oczywiście ze względu na nadmorskie położenie, więc tak naprawdę próbowanie i degustowanie różnego rodzaju owoców morza czy ryb jest bardzo wskazane, tym bardziej, że to wszystko jest tak naprawdę świeże. To, co nierzadko jednak jest trudno otrzymać czy uzyskać w Polsce, przygotowując dane posiłki właśnie z owocami morza czy z rybami, jest tak naprawdę bardzo proste i łatwo osiągalne w Barcelonie. Ale oczywiście też tak naprawdę Barcelona to jest mnogość kuchni z całego świata. Więc jeśli chodzi o miejsca, gdzie można zjeść bardzo dobre jedzenie, bardzo dobrej jakości, co w ogóle jest dość charakterystyczne dla Barcelony i dla całej Hiszpanii, bo skupiają się tak naprawdę na jedzeniu relatywnie prostym, jeśli chodzi o przygotowanie, natomiast cenią sobie wysoką jakość. I to nierzadko widać nawet w najprostszych barach, gdzie idąc i kupując na śniadanie bagietkę natartą pomidorem, oliwą i serem, ser dostajemy naprawdę bardzo dobrej jakości, na przykład manchego czy bardzo dobrej jakości szynki, które też oczywiście są jednym z głównych produktów eksportowych Hiszpanii. Natomiast jeśli chodzi o miejsca, które moglibyśmy polecić, to tutaj głos oddaję Agnieszce.
Ja tylko chciałam jeszcze dodać jedną rzecz odnośnie tej kuchni, o której mówił Robert. To kuchnia Katalonii dorobiła się nawet takiego określenia mar i montania, co z katalońskiego oznacza morze i góry, z tego względu, że właśnie mamy zarówno mięsa i takie potrawy typowe dla interioru, ale mamy też bardzo duży udział ryb, owoców morza. Natomiast jeśli chodzi o takie strefy tańszego jedzenia w Barcelonie, to na pewno warto zwrócić uwagę na okolice ulicy Paralel. Jak spojrzycie na mapę Barcelony, zobaczycie, gdzie kończy się Rambla, gdzie stoi Kolumna Kolumba, to po lewej stronie od tego zobaczycie ulicę biegnącą na ukos. To jest właśnie ulica Paralel. I tam w okolicach, zwłaszcza w okolicach stacji metra Poblesek, jest taki rejon restauracji i barów tańszych niż w centrum Barcelony. Nasza największa rada jest taka: nie jedzcie w miejscach turystycznych i zwłaszcza nie jedzcie na Rambli i absolutnie, jeśli macie ochotę na paellę, która nie jest aż tak typowym daniem katalońskim, na paellę bardziej lepiej wybrać się do Walencji. Natomiast jeśli zobaczycie stojące przed restauracją reklamy ze zdjęciami wielu paelli, nie wchodźcie tam. Jest bardzo duża szansa, że one są odgrzewane, więc zapłacicie dużo, a niekoniecznie zjecie dobrze. Natomiast w praktyce, jeśli nawet jesteście na La Rambla, macie ochotę usiąść, coś zjeść, wystarczy, że odejdziecie dosłownie 5 minut w bok, i te ceny robią się znacznie niższe. Mamy znajomego, który swego czasu był dość ważną osobą w świecie barcelońskiej gastronomii. Tłumaczył nam, że w momencie, kiedy kuchnie, restauracje nastawiają się na turystów, nie dbają tak o jakość. Ten turysta przyjdzie raz, nawet jeśli napisze złą opinię, to potem, będąc w dobrym miejscu, mimo wszystko oni będą mieli kolejnych klientów. Więc warto chodzić tam, gdzie lokalni mieszkańcy, bo o nich muszą nieustannie starać się i zabiegać. Natomiast jeśli zejdziecie faktycznie z tych głównych turystycznych szlaków, kilka minut w bok, w mniejsze uliczki, znajdziecie bary, które mogą nie zachęcać wyglądem. I to jest właśnie też ta różnica może między Hiszpanią a Polską. W momencie, kiedy u nas jakiś bar wygląda, boję się słowa obskurnie, ale nie zachęca swoim wyglądem, to raczej go unikamy. A tam bardzo często on będzie pełen miejscowych ludzi, będzie miał składniki wysokiej jakości, będzie miał z reguły bardzo dobrą kawę. I to jest właśnie też charakterystyczne dla Hiszpanii, że nawet w miejscach nie do końca może zachęcających, ta kawa raczej będzie dobra. Natomiast wracając jeszcze do restauracji, to możemy Wam polecić teraz kilka bardzo fajnych adresów na tapasy. A tapas to jest rewelacyjny hiszpański wynalazek na małe przekąski i mały głód, czy na większe wyjścia i próbowanie wielu różnych rzeczy. Na pewno właśnie będąc w tej okolicy Paralel, Poblesek, warto wybrać się do baru Kimet i Kimet. To jest takie kultowe miejsce wśród Barcelończyków. Lokal ma, nie wiem, czy tam będzie 20 metrów kwadratowych. W każdym razie zagęszczenie odwiedzających wynosi na pewno nie mniej niż 4 osoby na metr kwadratowy. Mamy takie lokale w centrum jak El Champagnet, La Champagneria, Calpep. Na Barcelonecie La Bombeta, gdzie możecie spróbować słynnych Bombas de Barcelona. To są
Tak, Bombas de Barcelona to będzie tak naprawdę kulka ziemniaczana z farszem mięsnym, otoczona w panierce, usmażona na głębokim oleju i podana z dwoma sosami. Jeden sos aioli i drugi taki paprykowo-pikantny tak naprawdę. Naprawdę fantastyczne miejsce.
Jeszcze jeden nieturystyczny, bardzo fajny bar z podobno najlepszymi patatas bravas w Barcelonie. Tutaj musimy już wyjechać z centrum. Najlepiej jeśli wsiądziecie w pociąg miejski, podjedziecie na stację Sarrià i udacie się do baru, który nazywa się Bar Tomás de Sarrià. Polecam sprawdzić na Facebooku ich godziny otwarcia, ponieważ są nietypowe i różnią się w zależności od dnia, natomiast mają fantastyczne patatas bravas i wermut.
Jeszcze bym dodał w zasadzie jedną rzecz do tego, do wcześniej wspomnianej przez Agnieszkę ulicy Paralel i dzielnicy Poblesek. W zasadzie jedną z modniejszych w ostatnim czasie ulic, która tam się znajduje, jest ulica Blay. Ulica Blay w tej chwili słynie z mnóstwa lokali serwujących pinchos. Czym są pinchos? Pinchos to jest tak naprawdę produkt baskijski. I pinchos to nic innego jak bardzo drobne porcje jedzenia, które w Barcelonie akurat, nie wiem czy tylko w Barcelonie, przyjęło się, że serwuje się z wbitą wykałaczką. Idea jest taka, że wchodząc do baru, zamawiamy sobie coś do picia, bierzemy talerz no i po kolei wybieramy sobie pinchos, które chcemy zjeść.
One stoją na ladzie, mamy wystawione różne rodzaje. Generalnie zbieramy wykałaczki, które są wbite. Często te wykałaczki mogą mieć różne oznaczenia. Czerwoną kulkę, czarną kulkę, z tego względu, że dany typ jest, ma konkretną cenę. I potem idąc zapłacić, kelner po prostu zlicza nasze wykałaczki. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o jedzenie, to mamy dla Was dwie takie ważne rady. Pierwsza dotyczy śniadań, mianowicie nie polecamy Wam rezerwować noclegów ze śniadaniem czy dokupywać opcji śniadania w hotelu. Z tego względu, że śniadania w Barcelonie na mieście zjecie w bardzo dobrych cenach, nieraz zjecie dużo lepiej, za znacznie mniejsze pieniądze niż w przypadku wykupienia śniadania w hotelu. Natomiast jeśli chodzi o te śniadania, to takie typowe śniadanie w Barcelonie to będzie tak zwane bocadillo bądź entrepap po katalońsku. To będzie bagietka natarta pomidorem, skropiona oliwą czy z serem, czy z szynką, czy z serem i z szynką, to już w zależności od Waszych preferencji. Do tego napój orzeźwiający, z reguły słodki, gazowany napój, kawa i za taki zestaw płacimy około 3 euro. Także takie śniadania są super popularne wśród miejscowych, naprawdę nawet dla poczucia klimatu warto się na nie wybrać. I druga ważna rzecz to, jeśli chodzi o jedzenie na mieście, szukajcie menu del dia. Głównie od poniedziałku do piątku bardzo wiele rezerwacji, restauracji, większość restauracji przygotowuje menu dnia. Ono się często składa się z reguły z pierwszego dania, raczej lżejszego, drugiego głównego dania. Czasami dodatkowo zawiera jeszcze deser, czasami ten deser jest za niewielką dopłatą. W cenie mamy też napój orzeźwiający, lampkę wina bądź szklankę piwa. Czasami jeszcze wliczona jest kawa. I za taki zestaw płacimy między 8 a 13 euro. Tak naprawdę dużo naszych znajomych, którzy jeździli do Barcelony, kiedyś polecało bary All You Can Eat, gdzie płaciło się 8 euro, ale jedzenie było średniej jakości. Natomiast płacąc te 8-10 euro w normalnej restauracji, macie często składające się z kilku posiłków bardzo dobry obiad. Więc szukamy menu del dia, ale też pilnujcie tego, żeby robić to z reguły między godziną 13 a 16, z tego względu, że wiele restauracji w Barcelonie zamyka się potem i powtórnie otwiera drzwi dopiero wieczorem.
No to jest też istotne, bo w zasadzie menu del dia serwuje się w tych godzinach siesty, która najczęściej właśnie przypada między 13 a 15. To, co warto też zaznaczyć w kontekście tego menu del dia, że oczywiście między restauracjami ono może się różnić, tak jak Agnieszka wspomniała, w niektórych to będą dwa dania plus napój, w niektórych to może być dwa dania i deser z napojem czy z alkoholem, także to będzie się różnić i oczywiście na to też wpływ, na to, to ma też wpływ na końcową cenę, ale naprawdę warto szukać takich opcji, tym bardziej też, że menu del dia na każdy dzień w większości restauracji jest przygotowywane osobne, więc to są zupełnie inne pozycje niż to, co dostępne w regularnej karcie, więc to jest także ciekawa opcja, nawet jeżeli już poznaliśmy jakąś restaurację, spodobała nam się i smakowało nam jedzenie, które nam tam zaserwowali, to jest też także bardzo ciekawa opcja, żeby spróbować czegoś nowego.
Byłoby wielkim niedopatrzeniem i pewnie słuchacze nie wybaczyliby mi, gdybym nie zapytał Was o FC Barcelonę i mecze tej drużyny, tym bardziej, że jesteście fanami zespołu. Czy możecie zdradzić, w jaki sposób kupić niedrogi bilet na mecz i z jakimi kosztami wiąże się wycieczka na Camp Nou?
Tak, wyjazd na mecz Barcelony to jest w ostatnich latach coraz częstsza też forma zwiedzania Barcelony i tak naprawdę aktywności turystycznej. Także bilety na mecz Barcelony możemy kupić najłatwiej i najlepiej przez oficjalną stronę klubu. Jeśli chodzi o koszt takiego biletu, no to tutaj wszystko zależy od tego, z kim Barcelona tak naprawdę gra. W ostatnich latach oczywiście niestety te bilety podrożały znacznie, natomiast w tej chwili mając jakiegoś rywala z niskiej półki, bilety na najwyższe sektory trybun na Camp Nou zapłacimy około 60 euro za osobę, może nawet mniej, oczywiście zależy od rywala. Aczkolwiek od razu uprzedzę, że nie ma się co bać tych najwyższych trybun na Camp Nou, ponieważ widok stamtąd jest naprawdę bardzo dobry. No chyba, że oczywiście ktoś jadąc na mecz także chciałby poczuć bliskość piłkarzy, chciałby znajdować się blisko nich, no to oczywiście wtedy warto wybrać się na te niższe partie stadionu. No oczywiście to wiąże się też z wyższą ceną za bilet, natomiast tak jak mówię, potrafią to być bilety za 40 parę euro, 50-60 niższej klasy rywalem, ale potrafią to być mecze jak chociażby zeszłotygodniowy pojedynek z Liverpoolem w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie trudno było dostać tak naprawdę bilet za mniej niż 200 euro. To co też jest istotne, to to, że mecze takie dostępne w ogólnej sprzedaży dla wszystkich, czyli tak naprawdę każdego turysty, który nie jest członkiem klubu, w przypadku meczów Ligi Hiszpańskiej dostępne są około 4 tygodni dopiero przed rozpoczęciem meczu. W przypadku meczów Ligi Mistrzów bywa to raptem kilka dni, także trzeba mieć to na uwadze. Dodatkowo to, co też chciałbym podkreślić i z czym już niejednokrotnie spotkaliśmy się na blogu i pytania, jakie kierowali do nas czytelnicy, to data meczu na mecze Ligi Hiszpańskiej.
Tak, tutaj musicie bardzo uważać, żeby po prostu tego meczu nie stracić, nie przegapić.
Reguła jest taka, że terminarz na sezon Ligi Hiszpańskiej ustalany jest w połowie lipca mniej więcej i wszystkie mecze domyślnie są zdefiniowane na niedzielę godzinę 17. Natomiast jest to godzina taka domyślna i ostateczna data i dokładna godzina meczu jest ustalana mniej więcej 4 do 8 tygodni przed rozpoczęciem meczu. Zatem istnieje szansa, że mecz odbędzie się w niedzielę, ale równie dobrze może być w sobotę. I niestety zdarzało nam się usłyszeć sytuację, gdzie nasi czytelnicy kupili bilet na mecz, który pozornie miał odbyć się w niedzielę, kupili lot na niedzielę rano, a okazało się, że w sobotę tuż przed wyjazdem, pakując się na swoją podróż, oglądali mecz w telewizji, na który tak naprawdę mieli się udać. Natomiast jeszcze w kontekście kupna, bardzo fajna porada, jak można zaoszczędzić na cenie biletu, to są kupony na Grouponie. Są to kupony, które kosztują w granicach 2 euro i upoważniają do zniżki do 50% na wybrane mecze Barcelony. Także warto śledzić hiszpańskiego Groupona. Link też znajdziecie w artykule na naszym blogu. I na niektóre mecze faktycznie można zyskać bardzo duże zniżki, bo tak jak powiedziałem, to są zniżki rzędu 30-50%. I kupując kupon na Grouponie, otrzymujemy kod zniżkowy, który wpisujemy po prostu w trakcie kupowania biletu czy na oficjalnej stronie klubu.
Przypomnę tylko, że blog Agnieszki i Roberta to dobarcelony.pl i tam bez problemu znajdziecie artykuł, w którym odnajdziecie kod zniżkowy pomagający kupić bilet nawet do 50% taniej.
Ja chciałam dodać jeszcze jedną rzecz odnośnie meczu. Jeśli nie nastawiacie się na konkretny pojedynek, na przykład nie marzy wam się mecz z Realem czy z Walencją na Camp Nou, ale chcielibyście po prostu połączyć zwiedzanie Barcelony z wyprawą na Camp Nou, to świetna okazja jest w sierpniu, ponieważ klub organizuje wtedy zawsze Puchar Gampera, mecz o Puchar Gampera, czyli puchar założyciela klubu. Wybierane są ciekawe drużyny z Europy, a bilety są w bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach. Pamiętam, my byliśmy na meczu bodajże z Napoli, tak, płacąc 9 euro za bilet.
5. Nawet 5, także to już w ogóle była, no w zasadzie bilet za darmo niemalże. I w ogóle ten mecz jest też bardzo fajną okazją, żeby poczuć, jaki jest fajny klimat na meczach Barcelony, ponieważ klub wtedy też organizuje bardzo dużo eventów okołomeczowych. Wokół stadionu jest rozstawionych bardzo dużo straganów, są konkursy, można wygrać jakieś fajne rzeczy. Także naprawdę bardzo przyjemny mecz do wybrania się. Tym bardziej, że jest to też sierpień, jest ciepło, jest piękna pogoda. Jest też wtedy oficjalna prezentacja zawodników, co zdarza się tylko raz w roku.
Puchar Gampera na pewno warto zapamiętać, jeżeli ktoś chciałby się kiedyś wybrać na mecz na Camp Nou. Już tak trochę podsumowując naszą rozmowę i uwzględniając wszystkie wskazówki, którymi się podczas niej podzieliliście. Jak wam się wydaje, jaki jest taki optymalny budżet z niskiej półki, jaki trzeba posiadać na dzień pobytu w Barcelonie?
Myślę, że 20 euro to jest takie minimum, które powinniśmy założyć przy założeniu, że chcemy faktycznie stołować się na mieście. Podsumowując, jeśli chodzi o takie śniadanie, to będzie około 3 euro, jeśli chodzi o obiad, to menu del dia jesteśmy w stanie znaleźć już od 8 euro. Jeśli chodzi o wyprawę na tapasy na wieczór, to myślę, że tak 5-10 euro na osobę powinniśmy założyć. Oczywiście, jeśli zdecydujemy się gotować czy kupować jedzenie w supermarkecie, to te koszty nam spadają. Natomiast myślę, że koło 20 euro warto w portfelu mieć.
Agnieszka i Robert Wojtczak byli moimi gośćmi, autorzy bloga dobarcelony.pl. Zapraszam serdecznie do odwiedzin. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawych inspiracji i artykułów, które pomogą wam poznać i zrozumieć Barcelonę. A wam dziękuję serdecznie za ciekawą rozmowę i wspaniałe wskazówki.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszam wszystkich za tydzień na następny odcinek podcastu. Do usłyszenia, do zobaczenia.